Gildas Flamrick. Phase 1, Book 3. Tape 1.
Lesson 85. Translation. Polish English. Miasto, które wróciło do życia. Wszyscy jeszcze pamiętają, jak bardzo zniszczone zostało w czasie wojny miasto Kazimierz nad Wisłą. Większość ludzi wracających po wojnie do miasta musiała mieszkać w rozbitych domach, w mieszkaniach bez sufitów, a często nawet w starych stodołach czy oborach. Wkrótce ludzie zaczęli naprawiać uszkodzone ściany i sufity domów i budować nowe domy na miejscu kompletnie rozbitych. Największą trudność mieli oni z przewożeniem materiałów do budowania. Często dowódcy oddziałów wojskowych pozwalali żołnierzom przywozić ciężarówkami potrzebne materiały do miasta. Dużo materiału przynieśli jednak sami mieszkańcy na plecach. Wysokość brzegu, na jakim leży miasto, i zły stan dróg były przeszkodą w szybkiej pracy. Praca nie szła szybko, ale dzisiaj już można powiedzieć, że miasto to wygląda tak jak dawniej, a może nawet ładniej. Dzielnica mieszkaniowa jest zupełnie nowa. Szerokość, długość, a nawet kierunki ulic zostały zmienione. Ale stary rynek i stara część miasta jest taka sama jak 300 lub 400 lat temu. Przyjemnie jest przyjechać do tego miasta na wiosnę i cieszyć się świeżością sadów i ogrodów i czystością ulic. Nic tu już ludziom nie przypomina, że kilkanaście lat temu na ulicach tego miasta były ciężkie walki. Reading text. Wczoraj żołnierze 3. plutonu 8. kompanii mieli wykład o walce piechoty z czołgami. Podczas tego wykładu pokazano im film Piechota w walce z czołgami. To był film zrobiony podczas wojny Rosji z Niemcami. Na tym filmie żołnierze 3. plutonu zobaczyli, że przed rozpoczęciem ataku czołgów samoloty ostrzelały piechotę w okopach z działek i karabinów maszynowych osadzonych w skrzydłach. Kiedy samoloty spełniły swoją rolę, odleciały i dopiero teraz żołnierze w okopach zobaczyli zbliżające się czołgi i zaczęli strzelać do nich. Zadaniem piechoty było odciąć nieprzyjacielskie czołgi od piechoty. Dobrze wyszkoleni żołnierze walcząc przeciw czołgom stosują między innymi następujące sposoby walki. Rzucają miny, pepans, pod czołgi lub na czołgi, rzucając granaty ręczne lub dymne, kładą bańki z benzyną na czołgi. Oprócz tych sposobów walki, żołnierze zobaczyli na tym filmie broń, jaką piechota posiada do walki z czołgami. Po filmie dowódca plutonu w dalszej części wykładu postawił żołnierzom kilka pytań, na które oni odpowiedzieli z łatwością, bo uważali w czasie filmu. Film spełnił swoje zadanie, bo żołnierze dowiedzieli się, jakie są sposoby obrony przed czołgami. Podczas przerwy jeden z podoficerów, który brał udział w wojnie polsko-niemieckiej, opowiadał o walkach z czołgami na odcinku Brodnice-Chojnice. On opowiedział im także, jakie sposoby obrony stosuje załoga czołgu. Wojna między Polską a Niemcami we wrześniu 1939 roku była początkiem II wojny światowej. Lesson 86. Translation. Polish English. Kartka z raportu komendanta milicji Rawicza. Przejrzawszy dokumenty przyniesione mi przez wywiadowcę Kwiatkowskiego, wyszedłem z biura. Kilka minut później siedziałem w kawiarni Złota Kaczka, mając przed sobą na ścianie lustro, w którym widziałem drzwi wejściowe. Zamówiwszy filiżankę kawy, wziąłem z teczki fotografię kobiety, którą nasi agenci śledzili od kilku tygodni. Wiedzieliśmy o niej tylko to, że należy do organizacji szpiegowskiej. Nie aresztowaliśmy jej, bo chcieliśmy złapać wszystkich członków tej organizacji. Wiedzieliśmy od naszych tajnych agentów, że nieprzyjaciel otrzymuje informacje o naszym najnowszym pocisku międzykontynentalnym, ale z powodu braku dowodów nie mogliśmy oskarżyć żadnego z pracowników fabryki o podawanie informacji nieprzyjacielowi. W lustrze zobaczyłem wysoką blondynkę. Była to kobieta, której zdjęcie miałem przed sobą. Tak jak wtedy, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem jej fotografię, pomyślałem sobie: tę kobietę już kiedyś widziałem, ale kiedy i gdzie? Wszedłszy do kawiarni, usiadła przy stole za mną przy jakimś starszym panu. Chciałem podsłuchać ich rozmowę, ale mówili cicho. W pewnej chwili blondyna wzięła z torebki kartkę papieru i szybko zaczęła pisać. Widząc ją piszącą, natychmiast zrozumiałem, dlaczego zdawało mi się, że już kiedyś ją widziałem. Była ona bardzo podobna do panny Dorosz, sekretarki dyrektora fabryki pocisków międzykontynentalnych. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że to panna Dorosz fotografowała rysunki nowych pocisków i dawała je swojej siostrze, tajemniczej blondynie. Reading text. Po kilkunastu dniach wywiadowca Zieliński podczas rozmowy z komendantem milicji Paszkowskim powiedział mu, że ma więcej wiadomości o Kociołku i o tajnej organizacji, do której Kociołek należy. Powiedział on Paszkowskiemu, że Kociołek, wróciwszy do domu, czytał gazetę, którą przyniósł z parku. To nie była zwykła gazeta. Wewnątrz tej gazety znajdowały się jakieś rysunki, które Kociołek sfotografował. Zieliński to widział przez okno, bo Kociołek siedział przy lampie przy otwartym oknie. Kociołka śledzono i dowiedziano się, że on jest członkiem organizacji szpiegowskiej pracującej na rzecz obcego państwa. Głównym zadaniem Kociołka i organizacji, do której on należał, było zbieranie informacji o produkcji rakiet i pocisków międzykontynentalnych. Udało się tej organizacji zdobyć rysunki rakiet, które mogą przenieść na dużą odległość głowicę z ładunkiem atomowym. Oprócz tych wiadomości mieli oni dokładne dane o produkcji bomby atomowej i wodorowej. Otrzymawszy te informacje, komendant milicji zawiadomił prokuratora, który kazał aresztować Kociołka i innych członków siedzi szpiegowskiej. Zaaresztowawszy członków tej organizacji, milicja zrobiła rewizję w lokalu organizacji i mieszkaniach członków organizacji. Podczas rewizji znaleziono też krótkofalowe aparaty radiowe i laboratorium fotograficzne. Mając te dowody w ręku, prokurator podczas rozprawy sądowej zażądał dla Kociołka kary śmierci, a dla innych oskarżonych kary więzienia od 3 do 15 lat. Lesson 87. Translation. Polish English. Państwo nowiccy mieszkali w Warszawie i mieli dwóch synów, Janka i Władka. Pewnego dnia chłopcy zdecydowali się pojechać na wycieczkę. Po zapakowaniu jedzenia do plecaków, chłopcy pojechali taksówką na stację kolejową. Na stacji kupili bilety i o 9:45 rano wyjechali do Konstancina. Ponieważ to była niedziela, dużo ludzi było w pociągu. Chłopcy siedzieli w wagonie dla niepalących. O 10:15 rano pociąg przyszedł do Konstancina. W Konstancinie jest duży las i rzeka, która płynie przez las. Kiedy chłopcy przechodzili obok kościoła, słychać było śpiewanie ludzi w kościele. Po przyjściu nad rzekę chłopcy usiedli na brzegu pod drzewami i zjedli śniadanie. Po śniadaniu jeździli łódką, kąpali się w rzece i grzali się na słońcu. Była już godzina 6 wieczorem, a oni byli jeszcze w lesie i zupełnie zapomnieli o komunikacie meteorologicznym. Nagle zrobiło się ciemno, zaczęło błyskać się i grzmiać. Chłopcy ubrali się szybko i pobiegli na stację kolejową. Zanim przyszli na stację, zaczął padać duży deszcz, więc bardzo zmokli. Żaden z nich jednak nie przeziębił się i po powrocie do Warszawy obaj wesoło wspominali wycieczkę do Konstancina. Reading text. Polska, która znajduje się w środkowej Europie, ma klimat podobny do klimatu północnej części Stanów Zjednoczonych i południowej Kanady. W Polsce są wszystkie cztery pory roku: wiosna, lato, jesień i zima. Wiosna jest najpiękniejszą porą roku. Dnie są coraz dłuższe i cieplejsze. Słońce dłużej świeci i zaczyna grzać. Śnieg topnieje, a na polach i w lasach zaczyna się nowe życie. Przylatują wtedy ptaki, które spędzały zimę w ciepłych krajach. Na drzewach pokazują się młode liście, wiele drzew i krzaków zaczyna kwitnąć. Po wiośnie przychodzi lato. Dnie są bardzo długie i robi się gorąco. Ludzie, którzy mieszkają w miastach, biorą wtedy urlopy i wyjeżdżają nad morze, w góry albo na wieś. Na wsi w lecie ludzie ciężko pracują na gospodarstwie i w polu. Trzeba kosić zboże i wozić je do stodoły. Od czasu do czasu przychodzi burza i wtedy chmurzy się, grzmi, błyska się i biją pioruny. W czasie burzy pada, a czasami nawet leje. W jesieni, która jest następną porą roku, dojrzewają owoce. Kopie się wtedy kartofle, buraki i marchew. Jesień w Polsce jest zwykle ciepła i pogoda przeważnie jest ładna. Dopiero w październiku i w listopadzie pada deszcz. Liście najpierw tracą swój zielony kolor. Robią się czerwone i żółte. A potem opadają. Gospodarze orzą pola oraz sieją żyto i pszenicę. Pod koniec jesieni robi się coraz zimniej i zaczyna padać śnieg. To jest znak, że zaczęła się zima. Śniegu pada coraz więcej i wkrótce pokrywa się wszystko. Pola, lasy i góry. Wszędzie jest biało. W zimie dzieci jeżdżą na sankach i ślizgają się. W końcu grudnia dnie są najkrótsze, a noce najdłuższe. Lesson 88. Translation. Polish English. Koledzy biurowi. Jak się masz, Ludwik? Słyszałem, żeście wczoraj byli na wycieczce. Dokądście pojechali? Byliśmy z żoną i dziećmi w Płocku. Zwiedziliśmy miasto, a potemśmy pływali w Wiśle. W Płocku są piękne, stare kościoły. Czymście pojechali do Płocka? Popłynęliśmy statkiem Wisłą, a wróciliśmy autobusem do Warszawy. Kiedyście wyjechali? Rano czy po południu? Ranośmy wyjechali i o 4:00 po południu byliśmy na miejscu. Czy bilety na taką wycieczkę trzeba mówić naprzód? Tak. Bilety zamawia się w biurze podróży Orbis. Jakeście wracali? Wzdłuż Wisły czy przez Płońsk? Jechaliśmy wzdłuż Wisły, bośmy chcieli odwiedzić znajomych, którzy mieszkają w Wyszogrodzie. Przez Płońsk droga jest lepsza, ale jedzie się o godzinę później. Czyście mieli dobrą pogodę? Jadąc mieliśmy śliczną pogodę, ale gdy wracaliśmy, padało. Opowiem żonie o waszej wycieczce. Może w następną sobotę i my pojedziemy do Płocka. Reading text. Dowódca dywizji razem z oficerami sztabu stoją przed mapą i omawiają rozkaz operacyjny, który dywizja otrzymała z armii. Według tego rozkazu dywizja ma zaatakować stanowiska nieprzyjacielskie znajdujące się za rzeką. Sztab dywizji opracowuje szczegóły rozkaz bojowy dla pułków, a nawet dla niektórych batalionów. Dowódca dywizji ocenia sytuację, biorąc pod uwagę położenie sił własnych i informacje, które ma o nieprzyjacielu. Oficerowie, którzy opracowują rozkaz bojowy, pamiętają, że ten rozkaz między innymi czynnikami musi brać pod uwagę czynnik ruchu, ognia, zaskoczenia i współpracy różnych rodzajów broni. Rozkazy bojowe są wysyłane do wszystkich oddziałów dywizji. Każda kompania, każdy pluton, każda drużyna, a nawet każdy żołnierz wie, co ma robić podczas natarcia. W ciemności nad ranem kompania siódma, której szefem jest starszy sierżant Cieplak, opuszcza miejsce koncentracji, gdzie spędziła noc i maszeruje w kierunku rzeki. Na rzece nie ma mostu, pozostał wysadzony wczoraj pod wieczór. Jest to duży oddział saperów, który przewozi piechotę na podstawy wyjściowe. W tym czasie, kiedy piechota przeprawia się przez rzekę, artyleria dywizyjna ostrzeliwuje stanowiska nieprzyjacielskie, które znajdują się na wzgórzach w odległości 800 do 1000 metrów za rzeką. Samoloty i moździerze stworzyły zasłonę dymną, aby ukryć przed nieprzyjacielem posuwanie się wojsk własnych i zasłonić miejsca, w których przeprawia się piechota. Pod osłoną ognia artyleryjskiego i karabinów maszynowych kompania starszego sierżanta Cieplaka w sile 3 plutonów strzeleckich i plutonu broni towarzyszącej dochodzi na odległość szturmową. Starszy sierżant, mimo że jest szefem kompanii, przeprawił się z plutonami i teraz jest przy dowódcy kompanii. Kompania siódma posuwa się skokami naprzód. Zostaje jeszcze tylko 80 metrów. Najtrudniejszych 80 metrów, aby dojść do bunkrów. Druty kolczaste nie były przeszkodą, bo zostały częściowo zniszczone ogniem artylerii i moździerzy. Nieprzyjaciel broni się w bunkrach. Strzela celnie. Kompania ma sporo zabitych i rannych. Starszy sierżant zajmuje się ewakuacją rannych. Walka trwa dalej. Na pomoc siódmej kompanii przychodzi miotacze ognia i one zmuszają załogi bunkrów do poddania się. Kompania siódma bierze kilkunastu jeńców, którymi zajmuje się starszy sierżant. Natarcie skończyło się pełnym powodzeniem. Dwa bataliony piechoty po ciężkiej walce uchwyciły przyczółek mostowy i są gotowe do dalszej akcji. Lesson 89. Translation. Polish English. Obecnie tak samo jak to było przed wojną, Każde dziecko w Polsce musi być zapisane do szkoły podstawowej w 7 roku życia. Nauka w tej szkole trwa 8 lat. Prawie w każdej miejscowości znajduje się taka szkoła. Po skończeniu szkoły podstawowej chłopiec lub dziewczyna, mając 14 lat, przechodzi do liceum i tu uczy się przez 4 lata. W liceum pogłębiają i poszerzają uczniowie swoje wiadomości i przygotowują się do uniwersytetu. Przy końcu ostatniego roku liceum uczniowie mają trudny egzamin państwowy. Przyjęcie na uniwersytet zależy od tego, ile jest wolnych miejsc dla studentów. Największe trudności mają ci wszyscy, którzy chcą być lekarzami, gdyż w laboratoriach wyższych szkół jest mało miejsc. Nauka na uniwersytecie trwa 4,5 lata do 6 lat. Jeżeli student chce osiągnąć jakiś stopień naukowy, oprócz liceum, które przygotowują do uniwersytetu, utworzono w Polsce dużo szkół zawodowych. Umożliwiają one młodym chłopcom i dziewczynom szybkie nauczenie się jakiegoś zawodu. Do szkół tych zapisują się uczniowie po 8 klasach szkoły podstawowej i nauka tu trwa od 2 do 4 lat. Reading text. Wczoraj podpułkownik Kuczyński, który jest dowódcą przyczółka, otrzymał nowe zadanie. Utworzyć przyczółek na drugim brzegu rzeki i utrzymać go do chwili rozpoczęcia natarcia. Trzeba było więc umożliwić saperom rozpoczęcie budowy mostu i ułatwić przeprawę głównym siłom dywizji. Siły główne dywizji składały się z piechoty, z artylerii, czołgów i oddziałów służb. Saperzy skończyli już budowę mostu pontonowego, a artyleria i czołgi przekraczają rzekę. Zadaniem czołgów i artylerii będzie wspieranie piechoty, która ma powiększyć przyczółek. Placówki są wystawione, patrole wysłane na przedpole. Teraz zaczyna się natarcie z przyczółka. Piechota i czołgi są już na podstawie wyjściowej. Artyleria ostrzeliwuje nieprzyjacielskie stanowiska. Atak się już zaczął. Piechota i czołgi posuwają się naprzód, niszcząc nieprzyjacielskie gniazda oporu. W kilku miejscach dochodzi do walki wręcz. W końcu gniazda oporu pierwszej linii są zniszczone. Piechota bierze dużą ilość jeńców. Ale to jeszcze nie koniec walki. Przyczółek trzeba poszerzyć i pogłębić. Oddziały walczące posuwają się naprzód, a z nimi punkty dowodzenia. Nieprzyjacielscy strzelcy wyborowi strzelają z granatników przeciwpancernych do czołgów. Kilka czołgów zostaje unieruchomionych. Podmuchy do tyłu zdradzają stanowiska tej broni. Artyleria i moździerze niszczą granatniki przeciwpancerne. Nic już nie może zatrzymać ataku. Atak rozwija się według planu opracowanego przed 2 dniami w dywizji. W krótkim czasie front zostanie przełamany i zacznie się pościg za uciekającym nieprzyjacielem. Oddziały podpułkownika Kuczyńskiego nie wezmą udziału w pościgu, bo on wczoraj zameldował, że ma duże straty.
End of tape.